Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Róża Mojsiewicz, która opowie nam o indonezyjskiej wyspie Gili Air. Witaj.
Dokładnie. Dzień dobry.
Z Różą rozmawiałam jakiś rok temu. Opowiadała nam wtedy o Nepalu. I tak jak wspomniałaś chyba wtedy w poprzedniej audycji, że jesteś osobą, która podróżuje po świecie, ale w taki sposób, że zatrzymujesz się w pewnych miejscach, żeby właśnie tam pomieszkać, żeby tak chłonąć to miejsce tak po prostu po całości.
Tak, dokładnie. Ja to nazywam nomadowaniem. Mm-hmm. Po prostu już takie rozróżnienie między byciem podróżnikiem a byciem nomadem. Czyli po prostu nomad to ktoś, kto właśnie tak osadza się w jakiejś lokalnej społeczności na dłużej i no po prostu zamieszkuje w pewnych miejscach i jakby w ten sposób chłonie świat. I ocenia to jest chyba moja ulubiona forma. Zresztą jak jeździliśmy 2 lata po świecie, to im dłużej trwa ta podróż, to tym bardziej chciało mi się nomadować, a mniej podróżować. I dlatego właśnie zdecydowaliśmy się, po tym Nepalu jeszcze pojechaliśmy do Tajlandii z moim chłopakiem i potem zdecydowaliśmy się, że gdzieś na bardzo chcemy tak osiąść w jakimś takim azjatyckim, ciepłym, egzotycznym miejscu na kilka miesięcy i totalnie przypadkiem trafiliśmy na tą małą wyspę Gili i szczerze ci powiem, pierwsze 10 minut, mam to nawet nagrane na filmiku, że jesteśmy tam 10 minut na tej wyspie i mówimy do siebie, to jest tutaj. Było niesamowite, to było takie energetyczne uczucie, jeszcze nie wiedzieliśmy, o co chodzi, szczególnie, że ta wyspa Gili, może tak powiem trochę o niej teraz, to jest wyspa Indonezji, znajduje się między Bali a Lombokiem, tak bardzo blisko Lomboku i gdzieś w sumie tak chyba 3 godziny łódką od Bali i w sumie są 3 wyspy Gili. I w ogóle Gili w języku Bahasa, czyli w języku indonezyjskim, znaczy wyspa, więc w sumie mówiąc Gili to jest takie masło, no ale dobra, Gili. Wszyscy tak mówią, są 3 wyspy Gili. Taka najbardziej znana to jest Gili Travangan, Gili Ti, tam bardzo dużo osób jeździ i głównie ludzie jeżdżą tam i trochę nie oglądając 2 następnych wysp, Gili Meno, to jest taka mała wyspa i tam się praktycznie nic nie dzieje, no właśnie Gili Air. I te 3 wyspy zupełnie się różnią. Gili Travangan jest taka bardzo imprezowa, a Gili Air jest bardziej taka, powiedziałabym, po prostu magiczna.
Długo byliście na Gili Air?
4 miesiące, potem z takimi małymi tam wyprawami, trochę na Lombok, trochę na inne wyspy, ale tak 4-5 miesięcy. Myśmy wizę nasz pół roku, to jest taki maks, jak można mieć wizę. I w ogóle było tak, że najpierw przyjechaliśmy na Gili, stwierdziliśmy, że tam jest świetnie, ale mieliśmy wizę taką turystyczną tylko na miesiąc czy tam na 2, więc musieliśmy wylecieć do Tajlandii, pojechaliśmy do Tajlandii na miesiąc i wróciliśmy już na takiej wizie B211A, która pozwala zostać w sumie na pół roku, więc wykorzystaliśmy prawie do końca i przyjechaliśmy na Gili i zaczęliśmy po prostu szukać jakiegoś domku na wynajem od razu.
No i jak tam się mieszkało? Bo to jest mała wysepka, można ją chyba obejść spacerkiem bardzo szybko.
Tak, Gili ma 6 kilometrów kwadratowych i zawsze mówię, że byliśmy tam 4 miesiące, to ludzie się nas pytają, Boże, co tam się robi przez tyle czasu? Przecież to można obejść 1,5 godziny. Ale niektórzy znajomi do nas przyjechali przez ten czas i po prostu jesteś, kiedy przyjeżdżasz na tę wyspę i masz takie poczucie, okej, rozumiem. Ten lifestyle, który jest na Gili, jest po prostu tak relaksująco niesamowity, że nie czujesz, że chciałbyś być albo chciałbyś robić coś więcej. Tak, więc wyspa ma tak chyba z 6 kilometrów kwadratowych, a jednocześnie jest na niej bardzo dużo i bardzo dużo knajp, i bardzo dużo takich rzeczy do przeżywania, jest tu dużo, można uprawiać jogę. No i przede wszystkim to jest wyspa, gdzie jest bardzo dużo żółwi. I właściwie codziennie masz, właściwie gwarancję, że idziesz rano na snorkeling i tam są żółwie. Oprócz, oczywiście jest jeszcze piękna rafa koralowa i kolorowe rybki i tak dalej, no ale te żółwie to był dla mnie po prostu taki codzienny zachwyt serca. I szczególnie, że rano ta wschodnia część wyspy jest z widokiem na Lombok i na wulkany tam i w ogóle na góry, czyli jesteś na poziomie zero, patrzysz na wschód słońca, a te góry naprzeciwko są wyższe niż rysy i one są bardzo blisko i z tych gór wschodzi słońce i ty idziesz pływać sobie w takiej turkusowo-krystalicznej wodzie i po prostu spotykasz żółwie, a te żółwie czasem przypływają tak blisko, że nawet nie musisz nurkować, bo na tej wschodniej części Gili jest taka malutka trawka i one tam przychodzą sobie rano gryźć tą trawkę. A z kolei zachodnia część wyspy, tam jest bardzo dużo, mogłabym powiedzieć, że trochę bardziej imprezowa, ale na Gili chyba jest taka, ci mieszkańcy na Gili zdecydowali, że oni nie będą tacy strasznie imprezowi jak na Gili T. No, tam może się odbywać tam tylko jeden koncert dziennie i raczej te knajpy, nie wiem, zamykają się tak dość wcześnie, w sensie nie wiem, może 11, 12. I ta zachodnia strona z kolei jest z widokiem na Bali. I jak zachodzi słońce, to zachodzi za wulkanem na Bali, Agung. I niesamowite jest to, że możesz, też zależy z której strony wyspy stoisz, to możesz po prostu widzieć, jak słońce zachodzi ci za wulkan. To jest tak przepiękne. Więc my właściwie codziennie chodziliśmy, mieszkaliśmy o wschodniej stronie, a na zachodnią chodziliśmy codziennie na kokoska i, albo na jakieś drineczki i, na, i po prostu oglądać ten zachód słońca. To było wspaniałe. Takie, to właśnie się mało robi, ale bardzo jest się w byciu na tej wyspie. I też muszę też wspomnieć, że to jest, moim zdaniem, to jest taka bardzo żeńska wyspa. Tam się, jest bardzo dużo takiej aktywności dla kobiet. Jakieś zajęcia z wyszywania, warsztaty, warsztaty z automasażu, warsztaty właściwie szkoła, można powiedzieć, art class. I ja po prostu codziennie chodziłam właśnie na, nie wiem, na naukę malarstwa, bo akurat mieszka tam pewna malarka z Rosji, Sabina, i uczy malarstwa, albo warsztaty z wyszywania, bo taka Yin tam uczy właśnie wyszywania, albo cokolwiek tam się, po prostu bardzo takich dużych rzeczy można mieć tam i robić.
Spędziliście tam parę miesięcy, cztery miesiące. Tak się zastanawiam, co tam można robić właśnie na tej wyspie, bo w zasadzie co, korzystaliście tylko z tych uroków, wschody, zachody słońca, czy jednak, nie wiem, w jakiś sposób pracowaliście, jak próbowaliście się dostosować do tego bycia tam?
My szukaliśmy takiego miejsca, które będzie dla nas kreatywne. Będą takie warunki, że masz warunki sprzyjające temu, żeby tworzyć. No co już tworzyć, to zależy od tego, co potrzebujesz. Ja akurat chciałam pisać albo po prostu uczyć się czegoś. Piotrek chciał robić jakieś tam swoje informatyczne rzeczy na komputerze, więc ja tam nie wnikam. Ale potrzebowaliśmy takiego miejsca, które zachęci do tego, że po prostu chce ci się, że rano wstajesz, jest wow, ekstra, a przy okazji właśnie jest dużo fajnych rzeczy do robienia na Gili, ale nie ma aż tyle, że nie jesteś taka rozproszona, że nie masz tego też FOMO, że ojej, no to teraz posiedzę przed kompem, no to nie pójdę tu, nie zobaczę tego i tak dalej, więc ta wyspa jest taka super skondensowana i też co sprzyja moim zdaniem byciu i życiu na tej wyspie jest to, że mimo, że jest tak mała, ma bardzo dużą ilość knajp i kawiarni i to takiej naprawdę dobrej jakości. Winie za to Francuzów i Hiszpanów, którzy tam przyjechali, jest dużo ekspatów z Francji i z Hiszpanii i oni przywieźli to, co najlepsze, czyli bagietki i kawę. I naprawdę możesz na tej małej wyspie na końcu świata rano dostać we francuskiej piekarni super croissanty, bagietki, bo tam akurat jakiś szef kuchni studiował we Francji, a teraz mieszka na przykład tutaj na Gili. To jest po prostu niesamowite. Jest tam też taka pizzeria, którą prowadzi Włoszka. Jadłam tam w Indonezji, jadłam najlepszą włoską pizzę w ogóle na świecie. Kiedykolwiek. I ciekawe jest to, że oni te składniki sprowadzają z Europy wszystko, więc też nie są stamtąd, więc naprawdę niesamowite. Więc masz takie, ten lifestyle jest taki, że okej, jesteś w egzotycznym kraju pod palmami, nie wiem, robisz snorkeling z żółwiami, ale z drugiej strony jest tam cowork też, jakbyś chciała popracować, więc i masz tą całą taką malutką nowoczesność, takie namiastki takiego comfort zone, który mamy na zachodzie. I to właśnie sprawia, że ten balans jest tam taki idealny, nie? Oprócz tego, no, nie wiem, nawet chodzenie na te przepiękne plaże tam, czy chodzenie nawet dookoła wyspy, albo na jakieś koncerciki, po prostu dla mnie to jest taki miły przerywnik w ciągu dnia, że możesz siedzieć sobie, coś próbować tworzyć, albo coś czytać, a w międzyczasie mówisz, no dobra, no to idę teraz na chwilę na plażę, albo idę na chwilę, nie wiem, się przekąpać i wracam z powrotem, to jest bardzo odświeżające.
Jeżeli chodzi właśnie o rdzennych mieszkańców, to jest ich tam trochę, czy jednak ekspaci tą wyspą zawładnęli?
Ogólnie wśród tych trzech wysp Gili R, właściwie mogłam powiedzieć, że to wymawia się Gili Air, bo w języku Bahasa właśnie tak się wymawia Air, no ale wszyscy tak to zangielszczają na R i R w ogóle to jest śmieszne, bo to znaczy woda, a nie powietrze, więc to jest wyspa wodna. Więc tam mieszka 1800 osób, z czego tak na oko może około 100 ekspatów, więc no tak, proporcje są więcej z tych mieszkańców. To nie są rdzenni mieszkańcy Gili, oni wszyscy są właściwie z Lomboku, z sąsiedniej wyspy. Część tam mieszka, tak jakby na stałe przyjeżdżają do pracy. Część jest takich osiedlańców już pewnie od kilku pokoleń, ale warunki do życia na Gili no nie są idealne, chociażby z tego względu, że Gili nie ma swojego własnego ujścia wody. I cała woda, która jest na Gili, jest to też bardzo sucha wyspa przez to, i cała woda płynie rurami z Lomboku. To też sprawia, że woda w kranach, no chyba, że w jakichś super, super resortach, ale zazwyczaj woda w kranach jest delikatnie słona. Więc też do gotowania na przykład nie możesz sobie otworzyć po prostu kranu i nalać, tylko musisz mieć jakby wodę, nie wiem, z jakiegoś kontenera, czy tam z jakiejś butelki większej. No tak, to był taki jedno z takich małych codziennych dyskomfortów. No oprócz tego to jest wyspa islamska. No Indonezja to jest największy islamski kraj świata, ale nie wszystkie wyspy są muzułmańskie. No Bali nie jest muzułmańskie, Flores nie jest, jest Flores chrześcijańskie. No ale właśnie Gili jest. I mniej więcej w centrum wyspy stoi meczet. I mieszkańcy są bardzo, tak mi się wydaje, że bardzo oddani swojej religii, ale z drugiej strony są bardzo otwarci na turystów i na to, że albo ludzie, czy ekspaci robią swoją własną jogę, albo nie wiem, robią jakieś kręgi na plaży i tak dalej, więc nie doświadczałam żadnego dyskomfortu z tego powodu. Oprócz jednej rzeczy, to jest to, że ten meczet jest bardzo, bardzo mocno rozkręcony. Co jeszcze w ciągu dnia na wyspie słychać ciągle taką melodię, z tego meczetu i nie wiem, mówię, że bardzo długo trwają te modlitwy, ale już o 4 rano codzienna pobudka nawoływanie z meczetu to już na krótkie wakacje ale jak już się mieszka 4 miesiące, to może być wyzwanie, więc trzeba naprawdę patrzeć, żeby być chyba jak najbardziej na północy wyspy, żeby mieć taki komfortowy sen.
A jacy są właśnie ci mieszkańcy, którzy tam na co dzień mieszkają i pracują? Bo
kurczę, są super. Powiem ci, że są super. No w ogóle chyba w życiu, może jeszcze od Irlandczyków, nie doświadczam takiego rodzaju przyjęcia i życzliwości. I takiego, że nic nie chcę w zamian. Chcę ci tylko powiedzieć, witam na mojej wyspie. Wow, ale super. Albo idziesz się między knajpkami i po prostu ludzie, którzy tam pracują, po prostu cię machają i życzą ci miłego dnia. Okej, zdarza się, że czasem ktoś mówi, ej, może zobaczysz moje menu, ale raczej to jest tak, że po prostu każdy mówi ci dzień dobry. I to w sumie niezależnie, czy to jest mężczyźni, czy kobiety. Większość mężczyzn pracuje w knajpach, ale zdarzają się też kobiety. I każdy tak samo jest bardzo, bardzo przyjazny. Naprawdę po prostu też fajnie, że łatwo na Gili w ciągu tych czterech miesięcy nawiązać więzi właśnie nie tylko z ekspatami, ale poznać też lokalnych ludzi, którzy no tak, którzy tam mówili po angielsku, powiedzmy, bo też ja nie mówiłam Bahasa, a nie wszyscy mówią po angielsku, ale tam w sumie łatwo się dogadać w tym języku. Więc to było dla mnie takie bardzo wartościowe. Więc ludzie super, naprawdę.
No dobrze, a co się jada na Gili R? No bo powiedziałeś, że są różne restauracje, tak? Tutaj Francuzi, Hiszpanie, a z takich właśnie regionalnych potraw. Czy coś jest takiego charakterystycznego?
Wydaje mi się, że regionalne to już mieliśmy codziennie rano śniadania. Nazywałam to Barbie płatki, bo mieliśmy dragon fruta, to są takie bardzo różowe owoce, które jak przekroisz, one jakby są bardzo soczyste i kolor naprawdę jest taki różowy, jak z ten róż z Barbie. I dodawaliśmy tego mleka kokosowego i trochę płatków, nie wiem, no po prostu zwykłych płatków i to było takie pyszne i przede wszystkim to miało ten różowawy kolor, to było świetne i no i jedliśmy codziennie rano na takim tarasiku pod palmami, mieliśmy taki mały bungalow. A potem naszym ulubionym miejscem, ja lubię bardzo jeść lokalnie i zawsze staramy się jeść lokalnie, o ile to jest w miarę higieniczne, ale na Gili tak, jak najbardziej wszędzie, w ogóle chyba wszystko, już wszystkie lokalne miejsca wypróbowaliśmy. I takim ulubionym naszym miejscem była Farida, to jest bardzo, bardzo lokalna restauracja w samym centrum i głównie jedliśmy tam nasi champur, czyli właściwie to jest takie najbardziej chyba popularne indonezyjskie jedzenie, gdzie wybierasz sobie, masz ryż i takie dookoła ryżu dają ci takie kubki różnego jedzenia. I tam akurat w tej Faridzie samemu się wybierało, co się chce, więc zawsze było to tempeh smażony, taki dość słodkawy, były różnego rodzaju warzywa, czyli sajur, właściwie to były takie, no, zwykłe warzywa, ale też była, oni mieli taką dynię koloru zielonego i lekką słodkawą, ale mówili na to pumpkin, to było bardzo pyszne. Też na Gili się nic nie marnuje, więc oni w tej witrynce mają i żołądki, i jakieś podroby, mają głowy ryb, mają całe ryby, mają, jak mają te małe squidy, to one też są całe, więc no, zależy od smaku, ale wiesz, taka cała porcja, na przykład, nie wiem, jajko, trochę kurczaka takiego w ostrych przyprawach, trochę tego tempeh, tego sajur i jeszcze załóżmy jakieś dyni albo szpinaku, no i cała taka porcja kosztuje, wiesz, 4 złote, nie? Więc naprawdę nie dość, że to jest pyszne, to jeszcze naprawdę super budżetowo i tak, tam chodziliśmy codziennie, chodziliśmy też do takiego Family Garden. Ojej, tam jest tyle restauracji, że chyba nie starczy audycji, żebym miała opowiedziała o jedzeniu, ale tak, bardzo dużo jest tych lokalnych restauracji. No i takie jeszcze pyszne danie w Family Garden, Batka Mama, i ona gotowała gado gado. Gado gado to jest takie też bardzo słynne indonezyjskie danie. To są właściwie warzywa polane z sosem, warzywa chyba z pary, czy gotowane chyba na parze, polane z sosem z orzeszków ziemnych. Te orzeszki ziemne w ogóle są bardzo obecne w kuchni indonezyjskiej i gado gado z tym sosem orzechowym to był po prostu jakiś odjazd. Albo też jedliśmy dużo satay ayam, czyli grilla, tam się dużo grilluje rzeczy, no bo ikan, bakar to chyba zdaje się z grilla, czyli, a ikan to ryba, czyli różnych ryb grillowanych, no bo to wiadomo, wysepka. Więc naprawdę, jeśli chodzi o ilość smaków, to jeszcze na samej wyspie rośnie bardzo dużo drzew mango i jest, po prostu mango jest wszędzie dostępne, nawet po prostu potrafi ci spaść na głowę, raz spadło mi na stopę. I jeszcze przy naszym domku było drzewo mango, więc też bardzo dużo mango, bardzo dużo rambutanów, mangustinów, takich owoców, których się u nas w ogóle nie ma, albo czasem na jakimś tam, wiesz, specjalnym ryneczku Lidla, nie? Pamiętam, na cały dzień, więc po prostu też naprawdę sporo objadaliśmy się tymi rzeczami, nie? Bardziej niż tam tymi francuskimi albo hiszpańskimi.
O języku chciałabym porozmawiać, bo tak trochę tam chyba coś umiesz, nie? W tym ich języku.
Akurat trochę wstyd się, znaczy tak, pewnie, no tam wiecie, takie dzień dobry, salamat malam, terima kasih, bakabar, bagus, czyli tam jak się masz, dobrze i tam wszystkie oczywiście, wszystkie menu. To jakby szybko było się nauczyć, ale no Bahasa moim zdaniem jest najprostszym językiem chyba na świecie do nauczenia się, bo on w ogóle został wymyślony tam w 47, jakby zdecydowali, jak tam tworzyli ten twór zwany Indonezją, że po prostu muszą stworzyć jakiś język, żeby spalał wszystkie te, kurde, 13 tysięcy wysp. Więc stworzyli Bahasa, on jest na podstawie chyba języka z Malezji i on jest bardzo prosty do nauki i też prosty dla Polaków, bo naprawdę dla nas, tak jak się pisze, tak się czyta. I tak my po polsku, tak jak air na przykład, nie? Jak masz air, no to my czytamy air, a Angol przeczyta r, nie? I dla nich jest to trudne, a dla nas po prostu możesz, wiesz, masz tam Bahasa napisane i zaczynasz to czytać i to praktycznie będzie dobrze wywdziane, więc no przyznam, że nie zrobiłam jakiegoś większego wysiłku w naukę tego języka, a naprawdę on jest bardzo, bardzo prosty. Nawet chyba nie ma tam czasu, że przeszły, tylko mówisz, że jestem wczoraj, jestem jutro, wiesz, takie, no, więc może teraz, jak będziemy na Bali, to trochę więcej będziemy mieli motywacji, żeby się nauczyć tego języka.
Czyli co, na miejscu można normalnie się dogadać z każdym po angielsku, w restauracji, pewnie. Tak, z Indonezyjczykami, czy właśnie, jak nazywać tych mieszkańców? Gilijajczycy?
Ten, oni są wszyscy z Lomboku, nie? Ale właściwie nie wiem. W każdym razie mi się wydaje, że po prostu Indonezyjczycy.
Tak, będziemy się zbliżać powoli do końca. No i właśnie zawsze na koniec proszę o te pozdrowienia w tym języku, więc może coś wykombinuje dla nas w Bahasa.
No to bym powiedziała selamat malam bagus i chyba to wszystko, nie wiem jak powiedzieć, pozdrawiam wszystkich, o nie. Ale na pewno jeśli ktoś by mnie słuchał z GDR, to by mi wybaczył.
My też Tobie wybaczamy i dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i za opowieść.
Super.
Cieszę się, że mogłyśmy się ponownie usłyszeć. Będę Ciebie łapać jeszcze pewnie za jakiś czas, jak będziesz w jakimś fajnym miejscu, może nam o tym opowiesz ponownie. Dziękuję Ci bardzo. Róża Mojsiewicz była dzisiaj naszym gościem w naszych rozmówkach polsko-polskich. Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.